Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Geneza litanii loretańskiej. Jak to wielokrotnie podkreślałem, zwłaszcza ostatnio, niezbędnym dopełnieniem liturgicznego kultu Boga są bardzo zróżnicowane formy pobożności ludowej. Wśród nich, zwłaszcza w Polsce, zdecydowanie dominuje pobożność maryjna. Ma ona swój początek w przedziwnej decyzji Boga, który wyznaczył Maryi szczególną rolę w swoim odwiecznym planie zbawienia. Jest to misja macierzyńska i duchowa, czego spełnieniem jest przeżywane w tych dniach Boże Narodzenie, wcielenie Syna Bożego. Historia pobożności dowodzi, że na przestrzeni wieków kult liturgiczny nie wyczerpywał wszystkich możliwości wyrażania czci ludu Bożego oddawanej Maryi. Obok tradycyjnych świąt liturgicznych poświęconych Matce Bożej rozkwitały niezliczone formy pozaliturgicznej czci, aprobowane i często popierane przez urząd nauczycielski Kościoła. Wśród najstarszych i najpiękniejszych modlitw maryjnych są litanie. Jest ich wiele i wciąż powstają nowe. Mogą one stanowić samodzielny element hołdu składanego Matce Bożej, choć wykorzystywane są jako śpiew procesyjny, dodatek do różańca i mogą także stanowić element nabożeństwa Słowa Bożego czy adoracji eucharystycznej. Termin litania w pierwotnym sensie w języku greckim i łacińskim oznacza błaganie, a ściślej listę krótkich, konkretnych próśb. Po każdym wezwaniu lub po grupie następowała stała odpowiedź, w tym przypadku, w przypadku litanii do Maryi i świętych, ta odpowiedź brzmi: módl się za nami. Jeżeli w litanii modlący zwraca się do Chrystusa lub innych osób boskich, wówczas jest to odpowiedź: zmiłuj się nad nami, albo wysłuchaj nas, Panie. Należy dodać, że pierwsza część wezwania jest odniesieniem się wprost do tego, do kogo ta forma modlitwy jest adresowana. Może to być zwrócenie się po imieniu, na przykład Jezu Chryste lub Maryjo, albo za pomocą różnych określeń dogmatycznych czy biblijnych, jak chociażby Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, lub w przypadku litanii maryjnych, na przykład Arko Przymierza, módl się za nami. Charakterystyczną cechą litanii, szczególnie gdy jest odmawiana we wspólnocie wierzących, jest jej dialogiczność. Polega ona na tym, że przewodniczący modlitwie recytuje wezwanie, a wszyscy odpowiadają na to wezwanie odpowiednio do rodzaju litanii: zmiłuj się nad nami, módl się za nami lub innymi słowy. W Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii czytamy, że wśród form modlitwy do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Kościół znajdują się litanie. Polegają one na dość długiej serii wezwań do Maryi, następujących po sobie w jednakowym rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania bowiem, przeważnie bardzo krótkie, składają się z dwóch części. Pierwsza jest wychwalaniem, na przykład Panno Łaskawa, druga błaganiem, módl się za nami. Wśród litanii maryjnych najbardziej rozpowszechnioną i zatwierdzoną do publicznego odmawiania jest litania do Matki Bożej, zwana loretańską. Zwłaszcza w Polsce odgrywa ona dużą rolę w kształtowaniu pobożności maryjnej, gdyż jest odmawiana lub śpiewana podczas majowych nabożeństw, a także dołączana do październikowych nabożeństw różańcowych, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem papieża Leona XIII. Nierzadko odmawiana jest przy okazji pierwszych sobót miesiąca. Ponadto wielu wiernych uważa ją za obowiązkową część swoich codziennych modlitw i zna ją na pamięć. Trudno dokładnie ustalić, skąd się wzięła litania loretańska. Na ogół przyjmuje się, że powstała w XII wieku we Francji w środowisku monastycznym i opiera się na starożytnych schematach maryjnych, zwłaszcza na prezentowanym ostatnio akatyście oraz dużo wcześniejszej od niej litanii do wszystkich świętych. Według obecnego stanu badań najprawdopodobniej źródłem litanii loretańskiej są dwa rękopisy. Pierwszy pochodzi z końca XII wieku i jest nazywany wersją paryską, zaś drugi z XIV wieku i nosi nazwę wersji padewskiej. Jeśli chodzi o wersję paryską, to uderzają daleko idące podobieństwa z obecną wersją litanii loretańskiej. Mają bowiem one, te litanie, tę samą strukturę, to samo następstwo grup tytułowych oraz te same odwołania do symboliki biblijnej. Omawiana tu litania zdobyła popularność dopiero w XVI wieku. Od 1531 roku zaczęto ją bowiem regularnie odmawiać w sanktuarium domu nazaretańskiego we włoskim Loreto, położonym niedaleko Ancony. Stąd też bierze się jej nazwa. Po raz pierwszy litania ukazała się drukiem w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania. I do końca XVI wieku miała jeszcze co najmniej 20 wydań, co świadczy o jej wielkim rozpowszechnieniu. Do popularności litanii z pewnością przyczynił się fakt, że papież Sykstus V po raz pierwszy wymienił ją w bulli pod tytułem Redditori, wydanej w 1587 roku. Dokumentem tym papież nadał karmelitom przywilej odpustu zupełnego za jej odmówienie oraz zalecił duchowieństwu kurii rzymskiej częste jej stosowanie. Innym ważnym momentem dla popularności litanii loretańskiej był dekret Quonia Multi Klemensa VIII z roku 1601, którym papież zabronił mnożenia litanii maryjnych i do kultu publicznego w całym kościele polecił stosować jedynie litanię loretańską. Do jej upowszechnienia przyczyniły się także bardzo zakony, zwłaszcza dominikanie, kapucyni, karmelici i serwici, przez to, że włączyli litanię loretańską do swoich modlitw, a także do modlitw powiązanych z nimi bractw. Litania loretańska jako modlitwa całego Kościoła jest czymś bardzo żywym. To też podlegała i wciąż podlega zmianom. Usuwano lub wzbogacano ją nowymi wezwaniami w zależności od potrzeb i okoliczności. I tak w ciągu wieków oficjalnie dodano następujące inwokacje. Wspomożenie wiernych pochodzi od świętego Piusa V, który w ten sposób chciał wyrazić wdzięczność za zwycięstwo nad Turkami w bitwie morskiej pod Lepanto w 1571 roku. Z kolei błogosławiony Pius IX w przededniu ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny w 1854 roku do litanii loretańskiej dodał wezwanie Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. Leon XIII, szczególny propagator modlitwy różańcowej, wydał bowiem kilkanaście encyklik na temat różańca świętego, wprowadził w 1883 roku wezwanie Królowo różańca świętego. a pod koniec swego pontyfikatu w 1903 roku wezwanie Matko Dobrej Rady. W roku 1908 Kościół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie do litanii tytułu Królowo Korony Polskiej, które po II wojnie światowej ze względów ideologicznych zostało zamienione na Królowo Polski. Wezwanie Królowo Pokoju włączył do litanii loretańskiej Benedykt XV w roku 1917, pokładając nadzieję w Matce Bożej, że doprowadzi ona do rychłego końca II wojnę światową. Papież Pius XII w związku z ogłoszeniem dogmatu o wniebowzięciu Matki Bożej 1 listopada 1950 roku dodał wezwanie Królowo Wniebowzięta. Z inicjatywy świętego Pawła VI, który na zakończenie Soboru Watykańskiego ogłosił Maryję Matką Kościoła, także ten tytuł dodano do litanii. W historię litanii loretańskiej wpisał się święty Jan Paweł II, który na zakończenie roku rodziny w 1995 dodał wezwanie Królowo Rodziny, a w 2014 pozwolił, aby w Polsce dodano inwokację Matko Miłosierdzia. Oprócz pozwoleń na wprowadzenie nowych inwokacji do litanii o zasięgu ogólnokościelnym, wydano wiele zezwoleń na nowe wezwania odpowiednio do specyfiki danej diecezji czy zakonu. I w ten sposób na przykład franciszkanie w 1910 roku na ostatnim miejscu umieścili wezwanie Królowo Zakonu Serafickiego, a karmelici od 1689 stosują wezwanie Królowo Szkaplerza Świętego. W obecnej postaci litania loretańska liczy 52 wezwania ujęte w klasyczny schemat litanii. Z zasady rozpoczyna się ona chrystologiczno-trynitarnym wstępem z tradycyjnymi wezwaniami w greckim brzmieniu Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Po nich następują wezwania adresowane do poszczególnych osób boskich, a całość kończy trzykrotne wezwanie Baranku Boży z odpowiednią odpowiedzią. Właściwy korpus litanii loretańskiej składa się z trzech grup wezwań do Maryi. Pierwsza, dogmatyczna, ujmuje Matkę Bożą w niej samej, niejako poza czasem i przestrzenią, gdyż skupia się na szczególnym jej przysposobieniu do roli Matki Odkupiciela i jej stosunku do ludzi. Druga część, historiozoficzna, kreśli jej historyczną sylwetkę na ziemi, akcentując udział Maryi w zbawczym dziele swego Syna. Natomiast trzeci człon litanii ma charakter eschatologiczny. Ukazuje bowiem Maryję w chwale nieba i jej odniesienie do wybranych i wszystkich stworzeń. Poszczególne części litanii loretańskiej nie zawierają żadnych powtórzeń, lecz się wzajemnie stopniują i dopełniają. Wzięte razem tworzą wspaniałą kompozycję teologiczną i poetycką. Wiele bowiem z tych wezwań zaczerpniętych jest z Pisma Świętego i ma głęboką wymowę symboliczną oraz duchową, a nawet mistyczną. Wśród badaczy litanii loretańskiej panuje powszechne przekonanie, że liczne w niej inwokacje zaczerpnięte z Biblii o wymowie symbolicznej należą do najbardziej złożonych i niezrozumiałych. Jednak bliższe wniknięcie w ich treść i w kontekst pozwala głębiej wejść w tajemnicę zbawienia i w tajemnicę Maryi i jej rolę w tym dziele.